Storybox przedstawia piąty tom sagi Barbary Rybałtowskiej zatytułowany Czas darowany nam. Czyta autorka. Rozdział pierwszy. Siedziały obie w obszernej kuchni Zofii i przebierały grzyby. Dorodne borowiki po oczyszczeniu układały na tacy. W koszu były też podgrzybki i maślaki, ale one na razie zajmowały się tylko prawdziwkami. 84, 85, liczyła Kasia. Nie do wiary, wykrzyknęły jednocześnie. Spojrzały na siebie zaskoczone i roześmiały się. Co masz na myśli? Spytała matka. To, że zdołałaś to wszystko zebrać sama, mamuś. Taka ilość. To nieprawdopodobne. No widzisz, niebywały wysyp. Ale mój okrzyk dotyczył czego innego. Wyobraź sobie, że dokładnie taką samą liczbę borowików zebrałyśmy przed laty Wiszkołdzi z twoją stryjenką nieboszczką Anulą. Jej synek Kazio liczył je tak samo jak ty teraz. Kiedy wymawiałaś słowa 84, 85, miałam złudzenie, że słyszę jego głos. Aż dreszcz mnie przeszedł. Niesamowite uczucie. Po tylu latach nagle doznałam déjà vu. Po ilu latach? 20, poczekaj. Mamy teraz 62, a wtedy był 1939. Kilka dni przed wybuchem wojny. Zatem 23 lata temu. A przed chwilą ujrzałam ich wszystkich tak wyraźnie, jakby to było wczoraj. Mój Boże, oni od tak dawna nie żyją. Tak jak mój Piotr. Tak jak i mój Piotr, twój ojciec. Czy to nie dziwne, mamuś, że obie owdowiałyśmy tak młodo? Niestety, wiesz, kiedy przedstawiłaś mi swego Piotra, na dźwięk jego imienia poczułam ukłucie niepokoju. Zaraz się za to skarciłam, ale nie mogłam się pozbyć myśli, że to niedobrze wróży. Ach, ta twoja intuicja. Chyba mam ją po tobie, bo gnębiły mnie przecież te sny o naszym rozstaniu. Mimo to nawet do głowy mi nie przyszło, że on mógłby umrzeć. Zofia z miłością spoglądała na córkę. Nareszcie mają przy sobie. Nie na długo wprawdzie, zaledwie na 2 tygodnie, ale jest. Przyjechała tu spędzić urlop. Od tragicznej śmierci jej męża upłynęły prawie 2 lata. Kasia nadal jest wierna jego pamięci, chociaż jako tako stanęła już na nogi. Jakie to szczęście, że jest w Mazowszu. Gdyby nie mnogość wrażeń i pracy, jakie są udziałem tego zespołu, pewnie znosiłaby to nieszczęście o wiele gorzej. Jak widzisz, mamo, odezwała się, jakby odczytując jej myśli, trochę się pozbierałam. Nie znaczy to, że przebolałam utratę Piotra. To chyba nigdy nie nastąpi. Nie, ale jakoś egzystuje. W naszym świadku nie ma czasu na rozpamiętywanie. Tyle się dzieje. Wciąż trzeba się starać. Udzielają mi się ogólne nastroje. Sama sobie się dziwię, że potrafię nieraz się śmiać, wygłupiać. Zapamiętałam takie twoje zdanie wypowiedziane zaraz po tragedii. Życie jest zawsze silniejsze od śmierci. Miałaś rację. Kiedy to sobie uświadamiam, dręczą mnie wyrzuty sumienia, że jego nie ma, a ja... Co ty? To, że żyjesz, czy też starasz się żyć normalnie, nie jest wymierzone przeciwko niemu. On na pewno by nie chciał, żebyś wiecznie rozpaczała. Wiem, ale nie potrafię sobie wyobrazić, że rozpacz kiedykolwiek mnie opuści, mimo że potrafię się śmiać. Ostatnio, w czasie naszego rejsu po portach Skandynawii, przeżywałam ciężkie chwile, zwłaszcza surowa uroda fiordów norweskich nastrajała mnie posępnie. Wiesz, płynąc tak, mieliśmy na statku dużo wolnego czasu, a wolny czas to mój wróg. Radzę sobie tylko wtedy, gdy mam nadmiar pracy. To normalne, moje dziecko. Praca to najlepsze lekarstwo na wszystko. A propos, musimy się teraz pospieszyć, bo tylko patrzeć, jak moja trzutka wróci do domu i zacznie się domagać obiadu, a my jesteśmy w lesie. Jakoś damy radę. Pomogę ci. Mówiąc to, Kasia uświadomiła sobie, że matka nic nie straciła ze swojej energii. Pod pretekstem szybszego spotkania z córką pojechała rano do Zawady. Sądząc po zbiorach, jakich dokonała, musiała wydeptać niemało ścieżek w lesie, a cały czas się krząta, jakby dopiero co wstała. Ile jeszcze lat zdoła prowadzić taki tryb życia, ciągle w ruchu, wciąż zapracowana? Czy ona kiedykolwiek odpoczywa? Zawsze jest czymś zajęta i nic nie robi po łebkach. Wszystko dokładnie i z oddaniem. Nie znam nikogo takiego jak ona, bo też chyba nie ma nikogo takiego na całym świecie. Moja kochana, niezwykła mama. Nigdy jej nie dorównam. Ja ani nikt inny. Mamuś, czy ja powinnam zgłosić się do urzędu meldunkowego, żebyście nie mieli przykrości? Co ci przyszło do głowy? Nie czytasz gazet? Przecież ustanowili obowiązek meldowania się, kiedy nie przebywa się w miejscu zameldowania. Co ty powiesz? Jakoś to przeoczyłam. Dosyć mam zamieszania z dziećmi, żeby jeszcze czytać głupie zarządzenia. Zresztą to chyba nie dotyczy wszystkich. Może jakichś przestępców. Niestety, stoi w tym zarządzeniu jak byk. Każdy obywatel PRL ma obowiązek itd. A dajże ty sobie z tym spokój. Przyjechałaś na kilka dni do najbliższej rodziny, nie będziesz dreptać po urzędach. Zabraniam ci. Żebyście tylko nie mieli przykrości. Niedługo trzeba będzie rejestrować myśli. Chcą nas zniewolić do końca. Im więcej będzie nakazów i zakazów, tym bardziej będą łamane. Wspomnisz moje słowa. Rozmawiając tak, obrały wszystkie grzyby, krzątały się po kuchni i kiedy wygłodniała gromadka wróciła ze szkoły, wszystko było przygotowane do obiadu. Do stołu zasiedli jednak z dużym opóźnieniem. Dzieci nie mogły nacieszyć się starszą siostrą i prezentami, które im przywiozła ze skandynawskiego tournée. Ania, smukła 14-latka, o prześlicznych orzechowych oczach, wzięła Kasię na stronę i opowiedziała jej o swoich kłopotach w szkole. Skłóciła się na dobre z wychowawczynią i żywiła obawy, że ta nie przepuści jej do następnej klasy. Twierdziła, że jeśli tak się stanie, to ona tego nie przeżyje. Umrze ze wstydu. Też ty opowiadasz, Aniu. Masz przed sobą jeszcze 8 miesięcy roku szkolnego. Przeprosisz panią Matałowską, zaczniesz się uczyć i wszystko będzie dobrze. Nie będzie. Ja jej nie przeproszę. Ona mnie nienawidzi. Mówi, że jestem arogancka, a sama jest niemożliwa. Nie powinna uczyć w szkole. Nie wolno ci osądzać dorosłych. Gdybyś była karna, ona traktowałaby cię inaczej. Na pewno nie. Ty jej nie znasz. Obiecaj mi, że jeśli nie znam, zabierzesz mnie do siebie do Warszawy, inaczej umrę tu ze wstydu. Nie, Kraczaniu, zdasz, zobaczysz. Ania jednak krakała. Konflikt z wychowawczynią narastał, a ona zamiast się mobilizować, buntowała się przeciw niechęci okazywanej jej przez większość nauczycieli i nie tylko nie nabrała pokory, ale zupełnie opuściła się w nauce. Ukończenie klasy siódmej nie rysowało się jej różowo. Uparła się, że przyłoży się do nauki, żeby ukończyć klasę, tylko pod warunkiem, że Kasia zabierze ją do Warszawy. Rozpętała się wielka awantura. Teofil nie chciał o jej wyjeździe słyszeć. Zofia też miała wiele obaw. Przecież córka często podróżowała z Mazowszem. Pozostawianie bez opieki zbuntowanej czternastolatki nie wróżyło nic dobrego. Sama Kasia rozumiała obawy rodziców, ale wbrew rozsądkowi kusiło ją, aby mieć siostrę przy sobie. Nie czułaby się taka samotna. Jej mieszkanko, z taką starannością urządzone przez Piotra, ciągle było nieoswojone. Przez 2 lata nie zdążyła się w nim poczuć dobrze. Jak tylko Ania wyraziła chęć zatrzymania się u niej, od razu zaczęła przywiązywać się do tego pomysłu. Właściwie czemu nie? Rozmyślała. Na pewno będzie mi raźniej z siostrzyczką niż samej. Będę miała z kim wyskoczyć do kina, teatru czy na spacer. Pomogę jej w nauce. Postaram się, żeby rozwijała swoje zainteresowania. Zapiszę ją na jakieś zajęcia. Ani się spostrzegła, jak zaczęła kreślić szeroko zakrojone plany pobytu siostrzyczki w Warszawie, zanim jeszcze zapadła decyzja o kontynuowaniu tutaj jej edukacji. Już nawet miała obiecane dla niej miejsce w gimnazjum niedaleko domu na Saskiej Kępie, gdzie dyrektorką była matka jednej z koleżanek z Mazowsza. Od tej pory 2 najstarsze siostry zaczęły ze sobą spiskować. Obie były mocno pobudzone zmianą, która miała zajść w ich życiu. Trzeba było tylko jeszcze przekonać do tego rodziców, a to, jak się spodziewały, nie będzie łatwe. I pewnie nadal snułyby te plany, gdyby podczas tournée Mazowsza po Niemczech i Holandii Kasia nie złamała ręki.